Tomasz Olszewski, dzień dobry. Oczywiście w studiu Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jeszcze pana Adama musimy zacytować, bo to ważna informacja, biorąc pod uwagę przedświąteczne wzmożenie zakupowo-prezentowe i to, że niektórzy kierowcy być może od poprzednich okazji do robienia prezentów nie wsiadali do swoich pojazdów, bo to, co dzieje się na drogach,
myślę, że to jest pewnie
wygląda
tak,
dziwnie. Prawda. Na skrzyżowaniu Pomorskiej i Chłopskiej brak sygnalizacji świetlnej, ostrzega pan Adam. Pomorska, Chłopska, brak sygnalizacji, to dla wielu może powodować ogromne problemy, jak widzę na co dzień, co się dzieje w okolicach mini ronda, że niektórym kierowcom wydaje się, że to oni mają pierwszeństwo, bo są z prawej strony, a nie rozumieją znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu. No ale nic, my do ogrodu byśmy chcieli, tak?
Tak, w ogrodzie jest pięknie. W ogóle jest wszędzie pięknie, tylko nie tam, gdzie oczywiście trzeba stać w korkach, bo dzisiaj rano też stałam w korkach.
A ile w nocy?
No ja myślę, że tak przynajmniej z minus 8 było. Ale to jest tak przyjemnie, prawda?
Jeziorka już zamarzają?
Nie, chyba jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Ale jest niesamowite zjawisko, bo chyba wczoraj była jakaś wilgoć w powietrzu i dzisiaj jest po prostu przepięknie.
Scenografia na Boże Narodzenie po prostu
tak,
perfekcyjna.
Ja mam naprawdę nadzieję, że fotografowie jacyś byli, że tak powiem, pewnie też jeszcze tak pięknie jest, bo ja jechałam parę godzin temu, ale jeszcze słońce wschodzące, które ma taki ciepły kolor zimą, bo przecież zupełnie inaczej to wygląda i to po prostu jest niesamowite. Warto mieszkać naprawdę czasami za miastem, żeby chociaż troszkę dłużej się tłuc, ale przez takie piękne krajobrazy. To wyglądało tak, jak czasami w sklepie można kupić takie plastikowe choinki białe. Tak? To wiadomo, o co chodzi. To było niesamowite, jakby wszystko było po prostu nieprawdziwe. Także zresztą tutaj przed samym Gdańskiem też było bardzo, bardzo pięknie. Także dla takich momentów się żyje.
Dla takich momentów się żyje, no i teraz ktoś mówi, o jejku, jejku, przyszedł mróz, wszystko na biało, a ja nie wyskoczyłem z moją agrowłókniną, zwlekałem, czekałem, co będzie. I co teraz?
Tak, tak. Nie, no jeszcze nie ma takich strasznych mrozów.
Nie, i nie wieje się na szczęście.
Tak, i nie wieje, dlatego, bo bardzo często czasami niektórzy myślą, że już założyli agrowłókninę, czy jakieś inne ochrony, osłony na rośliny, a potem właśnie są takie wiatry późnojesienne, zimowe, nieprzyjemne, mocne, porywiste, które to wszystko nam zrywa. Także to, szczerze mówiąc, w tym roku nie jest tak źle. Były ogromne wichury, ale oczywiście latem, wszyscy je pamiętamy. Na razie mieliśmy spokój. Jeszcze nie jest tak strasznie zimno. Ja myślę, że to już chyba takie czasy minęły, kiedy w grudniu były takie straszne mrozy, ale chociaż jeszcze 7 lat temu, w 2010 roku, w listopadzie było bardzo, bardzo zimno. Pamiętam, bo wtedy przyjechałam do Polski i zapamiętałam ten moment. Ale teraz w tym miesiącu nie jest tak strasznie źle, dlatego jeżeli państwo jeszcze nie zabezpieczyliście swoich roślin, jest jeszcze na to szansa. Można to zrobić.
Ale nie pozwalała pani wchodzić do ogrodów. Mówiła, że jest za dużo wody, że za mokra ziemia jest. I nie wolno chodzić po niebie, bo się ugniecie. To jak
zależy,
tutaj podejść do krzaka
zależy,
i go owinąć?
Przede wszystkim, żeby nie komplikować sobie życia, myślę, że trzeba uprawiać.
Jedna osoba się kładzie na taczce z agrowłókniną, a druga ją delikatnie wpycha.
Nie, po prostu nie sadzić roślin, które wymagają okrycia. Od tego bym zaczęła. Bym zaczęła od uprawy roślin w ogrodach. Tylko tych roślin, które są naprawdę dobrze przystosowane do naszego klimatu, bo nie tylko to za tym idzie, że nie trzeba wtedy będzie ich okrywać na zimę, czyli no
martwić się. Takie zgrzytanie zębów dochodzi do mnie, to jest z okolic producentów agrowłókniny.
Ale agrowłóknina do innych rzeczy też się może przydać. Ja u siebie w ogrodzie nic nie ukrywam, szczerze mówiąc, zupełnie nic. Tylko rośliny, które przeżywają zimę, u mnie mają prawo żyć, dlatego, bo ja też po prostu chcę żyć. Jestem ogrodnikiem profesjonalnym, wiem jak się tym zajmować, wiem jak pielęgnować, ale nie chcę mi się martwić właśnie, że czegoś nie okryłam. Oczywiście mam bardzo dużo pelargonii, mam agapanty, mam rośliny, które zupełnie nie nadają się na mróz, ale te o wiele wcześniej, bo już miesiąc temu sobie weszły czy do tunelu, czy do mojego domu, to już jest zamknięta, że tak powiem, sprawa. Ale takie rośliny, które zostają w ogrodzie na zimę, no oczywiście ja bym wolała w ogóle, żeby po prostu nic nie trzeba było z nimi robić, tak? Także myślę, że państwo się zgadzają. Oczywiście niektóre osoby uwielbiają na przykład jakieś azalie, tak? Czy w niektórych miejscach nie można uprawiać za bardzo z dużym skutkiem te hortensje ogrodowe, o których często mówimy, które pięknie rosną na Helu, a zupełnie niepięknie rosną w innych częściach na Pomorzu, gdzie jest dalej od morza i jednak ten klimat jest bardziej surowy.
Śniło mi się, że zakwitły, bo przyciąłem. I na tych przyciętych w takie ładne kwiaty się pojawiły. Ale nie przyciąłem. Nie, no to taki głupi sen. No, bo teraz nagle, jak pani powiedziała hortensję, to nagle mi się wyświetlił. Hortensje ładnie zostają. Postaci dzisiaj były tak pięknie lukrowane dzięki temu szronowi.
Wszystko dzisiaj było piękne. Nawet to, co brzydkie w ogrodzie bez szronu, to dzisiaj było piękne, to prawda. Ale tak, tak wracając do tych okryć, to sprawdzać regularnie, bo teraz przez ten okres świąteczny nie wiadomo, jaka pogoda będzie, ale sprawdzać regularnie, poprawiać, jeżeli jest jakiś problem, ale jeszcze jest czas, jeżeli macie Państwo takie delikatne egzemplarze w ogrodzie, które wymagają osłony, to wtedy tą agrowłókniną to przykryć. Ja powiem szczerze, że ja przejeżdżam koło takiego ogrodu, który jest po pierwsze, to jest rabata. I to jest rabata wyłożona agrowłókniną, którą widać bardzo dobrze. I w dodatku jeszcze wszystkie rośliny, które są na niej teraz posadzone, są przykryte agrowłókniną. Więc ja nie wiem, jaki jest w ogóle pomysł na ten ogród. On po prostu teraz to wygląda... No jak nic, tak, co ma wspólnego z ogrodem, to ja nie wiem. I to jest niestety, no po co? Po co? Można przecież, teraz tak pięknie wyglądają tyle bylin, krzewów, drzew, które fantastycznie sobie radzą w naszym klimacie. I właśnie co chciałam wcześniej powiedzieć, co za tym idzie. Nie tylko to, że będziemy musieli biegać z agrowłókniną, otaczać tam, otulać na zimę i tak dalej, czy ze słomą, czy z czymkolwiek innym, to jest teraz nieważne, czym my to zakrywamy. Ważne jest to, że rośliny, które są odporne na mróz, one również będą odporne w naszym klimacie na choroby, na szkodniki, będą wymagały mniej pielęgnacji, więc w sumie...
A nam się pospolite, pani Katarzyna, wydają. A tutaj no to trzeba wchodzimy do internetu albo kupujemy jakiś poradnik dla ogrodników. Się okazuje, że piękne jest tylko to, co egzotyczne, co rzadko spotykane. A gdzie tam to moje?
No to nie, no to musimy,
a gdzie wanna?
Musimy mieć swój własny, no właśnie, musimy mieć swój własny, że tak powiem, no wyrobioną swoje własne zdanie. Musimy się tego trzymać. Nie ma co się dać zwodzić sąsiadowi, szkółkarce, czy szkółkarzowi, czy pani w telewizji, tak? Czy w magazynie. Trzeba mieć swój własny pomysł na to i wiedzieć, skoro ja mówię państwu, że jest dla nas wszystkich lepiej, również dla planety, co czym nie trzeba słuchać akurat. Dla wszystkich jest lepiej, żeby uprawiać te rodzime gatunki. Zresztą niedawno mieliśmy program z leśnikami, prawda? I to samo mówili. Ja nie mówiłam o tuj, a pan Łukasz mówił o tuj, tak? Także ja tylko zacieram ręce, bo to też jest kolejny gatunek, który nie jest gatunkiem przystosowanym do naszego klimatu i bardzo często potem ludzie mają problemy dlatego, bo umierają, zasychają. Nie bardzo ludzie wiedzą dlaczego. Czasami wydaje mi się, że to może być jakaś choroba grzybowa czy coś innego, więc sięgają po chemię, która jest, i to jest zupełnie niepotrzebne, bo odpowiedź jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o tuje. One w naszym klimacie po prostu wysychają, bo one zimą potrzebują więcej wody, a nie, przecież woda jest zamarznięta. Także kierować się tym, żeby i czasami im prostsze, tym też piękniejsze. No i w ogóle na świecie teraz jest taki trend, prawda, i taka konieczność właściwie, żeby wrócić do tego, co jest jak najbardziej lokalne i takie nasze. A my mamy ogromną ilość bardzo pięknych roślin, która naturalnie występuje. Ja nie mówię, że w Gdańsku czy na Kaszubach, ale ogólnie w naszej szerokości geograficznej, przez całą Europę, bo jest bardzo dużo tych różnych siedlisk. I ja nie mówię też, żeby gdzieś tam, broń Boże, pojechać i wykopać jakieś biedne, dzikie rośliny, które rosną gdzieś naturalnie na jakichś obrzeżach lasów, czy w jakieś chaszcze. Nie. Nie chodzi mi o takie rośliny, bo możecie Państwo pomyśleć, no ale one mają naprawdę nudne kwiaty, malutkie kwiaty, liście nie są kolorowe, owocki na jakichś krzewach są malutkie, też niezbyt kolorowe. To nie o to chodzi. Bardzo dużo roślin, które możemy uprawiać w naszym klimacie, jest spokrewnionych z tymi roślinami w ten sposób, że właśnie te rodzime, oryginalne rośliny były tak jakby podstawą do tego, na podstawie czego potem krzyżowano różne gatunki, które teraz mamy w sklepach. Jeżówka, szałwia, rudbeckia, dużo traw ozdobnych, to wszystko jest okej.
Oddajmy głos komuś, kto mówi tak, jak to, zdrada. Toż takie podejście zaowocowało z przeproszeniem by tym, że nie mielibyśmy ani pomidorów, ani ziemniaków, ani kukurydzy, bo gdyby ci Hiszpanie nie popłynęli po złoto pod pretekstem nawracania i nie przywieźli tego, to co?
To, że ja mówię o ogrodzie ozdobnym.
Aha.
W ogrodzie jadalnym, w ogrodzie użytkowym to jest
mój
zupełnie
grudnik,
inna bajka.
Znaczy po mamie odziedziczony grudnik by tak pięknie nie kwitł, bo by sobie w tym brazylijskim lesie gdzieś tam na gałęzi dyndał.
No to byśmy mieli w domu, tak jak w dawnych czasach, suszone, piękne kwiaty. Ja się nie chcę chwalić, ale ja w tym roku miałam tyle kwiatów na rabatach na kwiat cięty i połowa tego potem nadaje się do wysuszenia i zrobienia jakichś pięknych aranżacji z tym. Ja mam bardzo ładny wianek na ścianie z wysuszonych amarantów, czyli szarłatów, no z różnych kwiatów, które wysuszyłam. I to wszystko tak, że tak powiem, do czasów świąt, prawda? Potem to można wyrzucić, no bo to zbiera bardzo dużo kurzu, takie suszone kwiaty. No wiecie.
Szkoda, że nie cały kurz z mieszkania, bo gdyby tak było, to ja bym chętnie obwiesił, a potem usunął.
Nie można tak naprawdę przetrzymywać tych suszonych kwiatów bardzo długo, bo naprawdę to jest bardzo duży magnes na kurz i jeżeli ktoś jest alergikiem, święto.
Stocza wlezą i
tak jest, to nie problemy. Jest dobra rzecz. Ale właśnie wtedy naturalnie przed świętami ten wystrój domów się zmienia. Niepotrzebny ten grudnik w ogóle. Na początku, powiemy, latem są kwiaty normalne z ogrodu, potem są kwiaty suszone, teraz będą różne gałązki zielone, szyszki, no piękne
jak
takie dary naturalne. Piękne
róże w Sopocie jeszcze wczoraj widziałem kwitnące na klombie, ale przepiękne po prostu. I to takie kruchutkie, bo takie po jednym płatku, takie z odkrytym tym całym tam.
One pięknie wyglądają, pokryte takim szronem też.
I tak wczoraj jeszcze taki ciemnoróżowy, taki piękne były. Aż się rozmarzyłem. Pani Wanda pyta, pytanie, czy rododendrony rosnące pierwszy rok, około 40 cm, wystarczy okryć gałązkami świerka, czy jednak włókniną, czy w ogóle nie okrywać?
To jest jeszcze młoda roślina, pierwszy raz i nie wiem, jakie to jest stanowisko. Czy to stanowisko nie jest mocno wystawione, powiedzmy, na wiatr, szczególnie ten taki wiatr wczesno-wiosenny, czyli bardzo chłodny, północno-wschodni. Ja bym spokojnie to można okryć. Łatwiej na pewno będzie to okryć białą agrowłókniną, ja myślę. Ale myślę, że takim stroiszem, gałązkami, jeżeli pani zrobi to dokładnie, to też będzie dobrze. Niemniej jednak pamiętajmy, że rododendron jest rośliną zimozieloną, prawda? On ma liście. Więc on zimą będzie potrzebował fotosyntezować, tak? Także proszę.
Czyli żadną papą dachową, ani no czarnym jakimś.
Nie czarną agrowłókniną, nigdy żadnymi workami w ogóle, ale myślę, że taka biała agrowłóknina dla niego by była najlepsza.
Pani Jolanta pisze, pani Katarzyno, ja to dzięki pani dzisiaj rozkwitłam, bo do tej pory czułam się taka pospolita. Niczego nie okrywam. Pozdrawiam serdecznie.
I bardzo dobrze, to właśnie my jesteśmy cool.
Cool. W takim razie pytanie od pani Kasi. Chociaż o to pytanie wydaje się trochę przedwczesne, biorąc pod uwagę, że jeszcze przecież cała kariera choinki w mieszkaniu.
Ale pani... nie, już dzisiaj też rozmawiam o tym rano. Już myślę, że
pani
wiemy,
Kasia pisze, w zeszłym roku miałam piękną choinkę w donicy, ale wkopaliśmy ją dopiero w maju do ogrodu i uschła. Mhm. Kiedy i w jakich warunkach pogodowych posadzić taką choinkę, żeby przeżyła, pyta pani Kasia.
Pani Kasiu, od razu, jak tylko ziemia, że tak powiem, pozwoli. W maju to można już, tak to tak powiem, pozamiatane.
No, w zeszłym roku, w tym roku w maju, 10 maja mieliśmy
to prawda, ale wcześniej były momenty, kiedy można było jeszcze ją wkopać, myślę.
W kwietniu właśnie było.
Ja myślę, że spokojnie, jeżeli będzie normalnie wszystko, w tym w całej nienormalności klimatycznej, jaką mamy, jeżeli będzie tak, jak ostatnio było, ja myślę, że w marcu będzie taki okres, kiedy będzie mogła pani tą choinkę spokojnie posadzić w ogrodzie. I wtedy na pewno ona przeżyje.
Ale nie wiem, czy, bo ja mam doświadczenia kolejne z tego roku, bo dwie choinki ubiegłoroczne posadziłem. I pięknie, że tak powiem, rozwijają się i przyrosły. I nie wiem, czy pani Kasia zastosowała metodę, że tak powiem, stopniowej zmiany temperatury, no bo jednak ja je troszeczkę hibernowałem. Najpierw na korytarz poszły, potem do piwnicy, a dopiero potem trafiły do ogrodu. Nie trafiły bezpośrednio do ogrodu.
Tak, to jest bardzo ważne. To jest tak zwane hartowanie.
Hartowanie, używam słowa hibernowanie.
Dobrze, ale ja wiem, o co chodzi.
Tak.
Tak, to jest bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać, bo w ogóle dzisiaj też wcześniej rozmawiałam, jeszcze zanim przyjechałam do radia, właśnie też o choinkach w doniczkach. Bardzo fajny pomysł jest, żeby kupować choinki, które są ukorzenione w doniczkach. Faktycznie, bo po pierwsze...
To często te korzenie są, z doświadczenia też wiem, ciachnięte tak brutalnie, że to tylko wygląda jak drzewko
tak,
w doniczce.
No ukorzeniona, tak jak mówię, nie? Powinna być ukorzeniona, więc powinna mieć porządne korzonki, że tak powiem, ale wtedy po pierwsze ta choinka dłużej postoi w domu. I to jest bardzo fajna rzecz, dlatego oczywiście podlewamy i tak dalej, normalnie jak roślinę doniczkową. I później, po tym jak ona już nam nie będzie potrzebna, tak jak pan mówi, panie Tomaszu, musimy, im ona mniej czasu spędzi w domu, no bo jednak w mieszkaniu, czy w domu, czy w jakimkolwiek pomieszczeniu takim, w którym jest ogrzewanie, ona będzie się gorzej czuła, bo to jest dla niej zupełnie nienaturalne środowisko. A ona dotychczas przecież żyła normalnie. Ona miała zimę, ona miała lato, ona miała jesień, wiosnę. A teraz ona nie będzie miała nagle...
panna zielona...
Teraz, ona teraz będzie miała totalny stres. Takie przyjście do domu wcale nie będzie dla niej tak jak dla nas, że my wchodzimy z zimnego do domu i nam jest dobrze. Jej będzie zupełnie inaczej, ona woli prawda, normalnie mieszkać sobie zimą na dworzu. Także im mniejszy okres, jaki ona spędzi w mieszkaniu, tym potem dla niej będzie lepiej. I później oczywiście podlewamy ją, nie przesuszamy. Też ważne jest, tak jak pan mówi, panie Tomaszu, żeby ją kupić też z dobrych rąk, więc ona też w tej szkółce, z której pochodzi, też powinna była być pielęgnowana na tyle, że chociażby podlewana regularnie. I później jak tylko pogoda nam to pozwoli, może w marcu można ją wysadzić do ogrodu, ale pomiędzy tym okresem, jak ona zostanie rozebrana, że tak powiem, będzie na golasa, a pomiędzy momentem, kiedy ona będzie wysadzona do ogrodu, należy ją właśnie hartować. Więc tak jak pan zrobił, panie Tomaszu, bardzo dobrze, z mieszkania pan wystawił ją na przykład na korytarz, czyli na klatkę schodową.
Nieogrzewaną.
Nieogrzewaną. Potem stopniowo coraz bardziej zostawała, że tak powiem, wyrzucana na zewnątrz, tak? I to jest bardzo dobre, żeby się zaaklimatyzować, żeby się przyzwyczaić. No to się dotyczy wszystkich roślin, prawdę mówiąc. Tak na chłopski rozum, że tak powiem, tak kupujemy rośliny na przykład, które są w hali jakiejś, tak? Nawet czy to są byliny, czy to są krzewy. Czasami tak bywa, że nawet w supermarketach kupujemy jakieś rośliny do ogrodu. To potem też z tego supermarketu na wiosnę nie można tego od razu wysadzić do ogrodu, bo się pewnie pokażą znowu na wiosnę jakieś owocowe krzewy, jakieś pnącza, jakieś nawet byliny, nawet w takich zwykłych, nawet marketach.
W dyskontach są.
W dyskontach, tak. Dokładnie. I wtedy poczekajmy, niech ona troszkę postoi na przykład w jakimś chłodnym pomieszczeniu, potem może dzień spędzi na balkonie, w nocy schować do środka i tak stopniowo na zewnątrz ją przyzwyczajać.
Pani Ela pyta. Budleję wyjątkowo okrywam. Muszę je mieć dla motyli.
Ja wiem, ja też, ale ja ostatnio zapomniałam i przeżyła. Więc teraz już jej nie będę ukrywać.
Rozumiem. Pani Nina pyta, proszę mi powiedzieć, czym przykryć teraz gołą ziemię? Ona czeka na pomidory.
To jeszcze poczekam.
To trzeba przykrywać, jak ona czeka?
Znaczy tak. Przede wszystkim, jeżeli to jest na przykład ziemia, goła ziemia. Czy ta goła ziemia jest na przykład na zewnątrz, czy ona jest w tunelu, czy w szklarni? Bo jeżeli pani mówi o pomidorach, to może to być szklarnia. Więc niech pani nam, jeżeli pani może łaskawie nam tutaj podpowiedzieć jeszcze więcej troszeczkę o tej gołej ziemi. I wtedy powiemy...
Pani Nino, w takim razie czekamy na, że tak powiem, doprecyzowanie, gdzie ta goła ziemia czeka na pomidory. I jak długo mniej więcej będzie czekać? No bo jeżeli to jest ziemia na zewnątrz, to poczeka do 15 maja, jak znam życie.
Też, ale też można, prawdę mówiąc, już coś tam wcześniej, jakieś przedplony sobie wrzucić, wsiać. Ogólnie ziemia nigdzie nie powinna leżeć goła, biedna. Kto by tak chciał na golasa leżeć? I to jeszcze w dodatku zimą. Wiadomo, że w warzywniku jest przekopana ziemia, faktycznie goła, ale jeżeli ma czekać aż do maja, bo na pewno... pomidorów wcześniej niż po 15 maja nie wysadzimy w naszym klimacie, to trzeba pomyśleć, jak zagospodarować tą ziemię. Na zimę można było wysiać jakieś na przykład ozime nawozy zielone, wiosną, wczesną, jak tylko na to pozwoli gleba, można by było wysiać jakieś rukole, rzodkiewki, takie szybkie plony, które są szybko zjadane, ale lubią być wysiewane i kiełkować właśnie zimą. To są rośliny zazwyczaj, które są z rodziny kapustnych, czyli rukola, musztardowce, rzodkiewka.
Ta ziemia w ogrodzie.
Ta ziemia biedna, goła.
W ogrodzie czeka ta goła.
W ogrodzie, no to tak jak powiedziałam teraz. A jeżeli w środku, to samo, tylko wcześniej. Już można, bo jeżeli na przykład my mamy ten tunel, w którym pomimo tego, że nie ma ogrzewania, to jednak ta ziemia tak o wiele szybciej się nagrzewa na wiosnę, więc tam też można wcześniej. Ale niech ona nie leży do tego 15 goła. Niech pani coś tam jej ubierze.
Ja się uśmiecham, pani Katarzyno, biorąc pod uwagę, że ja tutaj mam obrazek, a pani go nie ma, to może tak, ja będę czytał SMS, a pani w tym czasie podejdzie, żeby zobaczyć obrazek. A nasza choinka przeżywa drugie życie. Cały rok stała na balkonie, aż uschła. Teraz pięknie wygląda, pomalowana białym sprayem. Ekochoinka. I tak wygląda...
Pięknie.
Tak pięknie wygląda, czyli I'm dreaming of a white Christmas, proszę bardzo.
Ale genialny pomysł. Pozdrawiam serdecznie, bardzo mi się to podoba, czyli recykling, wszystko. Troszeczkę kiepskie zdolności ogrodnicze, pielęgnacyjne, ale to nic, bo to wszystko
może
dobrze się skończyło.
Może kwestia tego, że korzenie były za małe, bo jeżeli to wiaderko,
oczywiście,
w którym ona stoi
tak.
Teraz są, to ja tak sobie myślę, bo...
No korzenia, bryła korzeniowa teoretycznie powinna być taka duża jak ta część nadziemna, prawda?
Bo kupujemy półtora metrową choinkę, tak?
Mi się akurat bardzo podoba ta choinka.
To ona powinna trochę tego korzenia mieć.
Które będą spadały.
No nie będzie miała.
Bardzo ładne, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt.
A można do niej na przykład pójść na spacer i tam takie gałązki połamane na przykład w laskach nadmorskich z sosny, tak, potem przymocować drucikiem dla zapachu.
Ale teraz w ogóle takie są pomysły przecież. Można dużo różnych zwariować. Na internecie jest tyle pomysłów. Na przykład tutaj u nas w ogrodzie ostatnio, jak były te warsztaty świąteczne, to żeśmy robiły to w ten sposób, że do kija, do takiej grubej gałęzi brzozowej, przywiązywałyśmy po prostu pędy jakieś zielone, czy to, znaczy igla z tych roślin, akurat u nas to była sosna, bo ona jest taka piękna, pyszna i to takie śliczne choineczki wychodziły. Także jak to moja przyjaciółka mówi, że to jest wtedy sosna szczepiona na brzozie.
To jest ekochoinka pani Alicji, ta biała, a pani Nina, pytając o tę ziemię gołą, biedną, czekającą na pomidory, pyta, czy mogę liśćmi?
Tak, jak najbardziej. W ogóle, no, żeby po prostu czymś ściółkować. Liśćmi można potem te liście, nawet jak one się przed tym samym... Ale ja, jeżeli pani chce dopiero posadzić tam pomidory po 15 maja, to naprawdę warto tam wcześniej do tej ziemi zajrzeć już w marcu, jak może, bo teoretycznie w marcu można już siać pod koniec marca. Ta temperatura ziemi powinna osiągnąć 5 stopni. 5 stopni to jest wymagana temperatura dla większości roślin nasion, żeby wykiełkowały. I warto, żeby ona tam już coś się w niej działo. Także na razie można liśćmi, tylko że jeżeli będzie potem pani wysiewała nasiona do tej ziemi, no to te liście pewnie trzeba będzie zgrabić, bo one się nie rozłożą do tego czasu.
Skrót wiadomości w Radiu Gdańsk już za chwil kilka, a po nim wracamy. Pani Danusia z Sikorzyna podchwyciła piosenkę, którą zacząłem tutaj nieśmiało nucić, czyli Stała pod śniegiem panna zielona, nikt prócz zająca nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszła do nas. Pozdrawiam się pani Danusia, też nie okrywam żadnych roślin na zimę w Sikorzynie.
Pozdrawiamy. Sikorzyno to bardzo blisko
też
ode mnie.
Na Kaszubach.
Miło. Tak.
Sikorzyno, znana miejscowość Ród Wiebickich.
Oczywiście. Tak piękny dworek tam jest. Warto zobaczyć.
Kiedyś był sklep z tym cudownym piecem wspaniałym, zabytkowym, kaflowym chyba z XVIII wieku. I pani, która nie potrafiła w ogóle liczyć. Ale to było bardzo dawno temu. To był 79. Trafiłem tam, żeby nie trafić do armii. Takie opowieści dezertera. Pan Kazimierz Skolbut pisze, kochani jesteście, rozmawiając tak naturalnie i obrazowo. Pozdrawiam i życzę radosnych świąt, a na Nowy Rok dużo zdrówka i zapału na dalsze prezentowanie rodzimej przyrody.
Dziękujemy. Tak w ogóle to ja myślę, że też powinnam złożyć życzenia państwu, bo ja to zawsze potem mam za mało czasu, za dużo mam do powiedzenia i nagle ten czas przychodzi, kiedy trzeba powiedzieć do widzenia, więc tak, bo zawsze tak jest, że ja potem nie mam czasu, więc ja teraz powiem, że ja bardzo dziękuję za ten rok spędzony wspólnie, bo również jest koniec roku. Wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, również nowym i tym, że tak powiem, starym, no tak brzydko to brzmi, ale tacy są najbardziej kochani, że za nami państwo podążacie, że słuchacie, że piszecie do nas i słuchacie i potem to robicie u siebie w ogrodzie, bo to właśnie o to chodzi. Życzymy, żeby przyszły rok dla ogrodnika był łaskawszy niż ten rok, jeżeli chodzi o pogodę, chociaż nie wiem, czy już można o cokolwiek prosić, ale wszystkiego dobrego i fantastycznych, zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Ale ja jeszcze nie wychodzę.
Pani Ola pisze tak. Moje doniczki z cebulkami są jeszcze w ogrodzie, ale to już chyba najwyższy czas, żeby je schować. Czy mogą stać w ciemnej piwnicy, czy powinny być w jasnym pomieszczeniu? Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ola.
Moje też jeszcze stoją, szczerze mówiąc, niektóre na zewnątrz, ale większość już schowałam do garażu, który jest całkowicie ciemny. Czyli tak, odpowiadam dwa razy tak na to pytanie. Należy teraz już je wstawić do środka i mogą spokojnie być w ciemnym garażu.
Żeby nie zaczęły nam, że tak powiem, wypuszczać.
To znaczy one, tak, bardziej ważne jest to, żeby to nie było za gorąco, że tak powiem, za ciepło w tym pomieszczeniu, bo jak będzie ciepło, czy to będzie jasne pomieszczenie, czy ciemne, to one zaczną wypuszczać pędy. Więc no, należy pamiętać, żeby ta temperatura była tak, no, tak jak w lodówce. Tak od zera, powiedzmy, no może być minusowa temperatura, jak będzie minus 3, minus 5,
to
nie
ma bardzo dużą lodówkę, bo ja tam nie zmieścił, żeby sprawdzić, jak tam
mam
jest.
Dużą lodówkę, ale mam i tak za mało miejsca na moje wszystkie donice. Ale żeby nie było za ciemno, a żeby, przepraszam, nie było za zimno. Ciemno to nie jest taki problem, bo one i tak są pod ziemią.
Czyli tam temperatura około 6-8 stopni, tak?
No w mojej lodówce jest około 5-6. Pan ma mało rzeczy najwyraźniej w lodówce.
Około 5-6 stopni, dobrze.
Ale mogą być również temperatury minusowe. Mój garaż nie jest ogrzewany. Wprawdzie jest częścią mojego domu, ale nie jest ogrzewany, więc ja wiem, że tam na pewno, jak jest bardzo zimno na dworzu, jak jest na dworzu minus 20 stopni, to w tym garażu też są minusowe temperatury. Nic się nie stanie tym cebulkom przy takich temperaturach, jak tam powiedzmy minus 5 nawet, tak? To nie jest żaden problem. Ale gdyby one stały na zewnątrz przy minus 20, no to już by był duży problem.
Pani Katarzyna, a co ma zrobić, słuchać pan Tomasz, który wykopywał jarzębinki, no takie mniej więcej 2 metry wzrostu miało to drzewko i wykopał takie 2 jarzębinki i mu chrupło w kręgosłupie i po zawinięciu ich, włożeniu do worków szczelnych, wyniósł je do piwnicy, czyli nie mają tam światła, mają temperaturę powyżej zera, no i mają przeczekać do czasu,
jaką,
kiedy...
O ile powyżej zera?
A nie wiem.
Ale tak...
8-10?
Ciepło.
Ciepło?
To już jest wiosna dla
To zimno.
Ja myślę, że one o wiele lepiej by pan Tomasz zrobił, gdyby poczekał. Nie wiem, jak tam z tym kręgosłupem, czy w ogóle coś może robić, ale najlepiej by było, żeby poczekać, bo chyba będzie odwilż, prawda, w tym tygodniu, z tego, co ja widzę, czy nie, czy ja źle mówię, ja mam jakieś przestarzałe może jeszcze prognozy.
One na żuławy mają do Jarzębiny jechać.
Jak będzie odwilż, no to jeszcze trzeba dojechać na żuławy, to kolejny problem. Jak będzie odwilż, to by trzeba było chociaż je zadołować, czyli po prostu wsadzić je byle jak, ale żeby one były w glebie. One o wiele lepiej będą tam się czuły niż w takiej ciepłej piwnicy, jeszcze ciemnej, prawda? Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Tak. Także musi pan jeszcze pojechać na wieś.
Ale ziemię im odebrał.
No to trzeba
piwowiec japoński.
Ale to nic, one nie muszą iść na miejsce stałe. Chociażby je zadołować gdzieś. Żeby one po prostu miały, nawet niekoniecznie tak, panie Tomaszu, że tak powiem prosto, tylko niech sobie...
Należąco.
Należąco. To nie ma żadnego znaczenia.
I to, że tam potem je śnieg przykryje, nie, nic im nie zaszkodzi.
Nie, nie.
Dobrze. Pan Rysiek pisze, w ogrodzie na czereśni powiesiłem na nitkach 62 kule styropianowe o różnych średnicach. Tańczą na wietrze w różnych rytmach.
Niesamowity widok na pewno.
To taki trochę drewniano-styropianowy strach na wróble, panie Ryśku. Bo nie wiem, tam ptak to już chyba nie podleci do tej czereśni, żeby sobie coś tam robaczka wyszukać.
Ja miałam nadzieję właśnie, że to będą takie kule tłuszczowe.
Ja też myślałem, jak zobaczyłem kulę, to pomyślałem, o, elegancko, kula, smalczyk, a w tym smalczyku różne wspaniałe nasionka, które tak kochają sikorki i inne
ale
ptaki.
Jak pan powiedział, ile tego powiesił, to zaczęłam wątpić, pewnie nie, ale ja myślę, że właśnie, żebyśmy nie zapomnieli o najważniejszym temacie, panie Tomaszu, bo jednak ogród ogrodem, jeszcze kilka jest rzeczy, o których bardzo bym chciała państwu wiedzieć, żeby nie zapomnieć, ale najważniejsze w ogrodzie o tej porze roku są ptaki. I ja wczoraj widziałam u siebie, wprawdzie nie w ogrodzie ozdobnym, ale w części leśnej, takiej dzikiej, widziałam dwa gile. I dla mnie to jest po prostu święto, dlatego, bo ja widziałam ostatnio u mnie gile kilka lat temu. One są tak piękne, że aż strach. No po prostu, ja wiem, że pewnie gdzieś tam te gile są w innych ogrodach i ludzie niektórzy mają je na co dzień, ale u mnie to się rzadko zdarza. I to jest po prostu coś fantastycznego. Tak kolorowa, tak to kolorowo ta natura stworzyła te ptaki, że to jest... I je widać bardzo dobrze w szarościach teraz właśnie. One chyba siedziały na ostach, na takich zaschniętych kwiatach ostów.
Wyjadały nasionka.
Tak. Dlatego takie ważne jest właśnie, żeby jednak w ogrodzie mieć rośliny kwitnące, które potem mają nasiona, bo oczywiście z kwiatostanów powstają nasionostany i te nasiona potem i te całe pędy nie przycinać przed zimą, tylko zostawiać, żeby te nasiona były dla ptaków. Ptaki. I codziennie, ja codziennie wychodzę i moje 3 czy 4 karmniki uzupełniam nasionami słonecznika. Taka duża torba w Kościerzynie 5-kilowa kosztuje 17 zł. To starcza?
To bardzo dobra cena, bo ja widziałem na targowisku to kilogram 5 zł.
No tam, to jest w centrali nasiennej w Kościerzynie, tam można kupić takie duże opakowanie i to starcza na tydzień tak mniej więcej, że tak powiem. No to nie jest dużo, 17,50 na tydzień to naprawdę nie jest dużo, a nie dość, że się dobrze robi naszej planecie, że tak powiem, tak? No nawet jak to państwa to bardzo nie interesuje, to robi się dobrze sobie, bo piękne ptaki za oknem i wczoraj żeśmy siedzieli w dużym pokoju, żeśmy się sami gapili na te ptaki przez okno i nawet psy się gapiły. Chociaż psy wcale nie jedzą ptaków, ale i psy się gapiły na nie, także każdemu się podoba. Także karmić regularnie. Nie ma tak, że jednego dnia nam się nie chce wyjść, dlatego, bo te ptaki będą liczyły na te karmniki. Także karmimy regularnie, uczymy swoje dzieci, żeby również wychodziły z nami, żeby karmiły różne inne smakołyki, bo teraz mówiłam akurat o nasionach czarnych słonecznika, ale inne rzeczy, chociaż to jest akurat taka podstawa. Jeżeli państwo nie macie czasu na nic innego, to te nasiona są naprawdę najlepsze, ale oczywiście można robić różne przysmaki, jakieś tam kule tłuszczowe można kupować, słoninkę można wywieszać, dużo, dużo różnych pomysłów, a przede wszystkim sadzić. Ja wiem, że to już się staje nudne, ale sadzić te rodzime odmiany, gatunki, znaczy się krzewów i drzew, żeby one miały teraz owocki. Właśnie teraz ja zauważam, jak pięknie wyglądają owocki, bynajmniej u mnie w ogrodzie jeszcze nie całkowicie są zjedzone. Kaliny koralowe, o której mówiliśmy też kilka tygodni temu, to też taka powinna być podstawa na takie liście tego, co państwo chcecie posadzić u siebie w ogrodzie, jeżeli chodzi o krzewy. Kalina jest przepiękna, a potem jeszcze ma takie fantastyczne owoce.
No tego gila jednego i drugiego to zazdroszczę bardzo, bo ja to prawda nie powinienem narzekać jak na warunki miejskie, bo widuję w ogrodzie regularnie i dzięcioły, i sójki, sikory to wiadomo, mm-hmm. kosy, więc nie jest źle.
To podobnie jak u mnie na wsi, ale gile to bardzo rzadko.
Gile rzadko.
U mnie jeszcze kury.
Kilka razy w życiu gile tak naprawdę.
U mnie jeszcze kury są ładnym widokiem zimą, bo teraz jak nie ma liści za bardzo, to też widzę je bardzo dobrze z domu. I moje, jeżeli tak jesteśmy już w temacie kur, bo wiem wiele, że wiele osób, które lubią, kochają ogrody, również mają kury i kochają i lubią kury. I te moje kury teraz dostają dodatkowo kilka godzin dziennie czasami doświetlania.
Fototerapia.
Włączam im lampę taką białą, normalną w ciągu dnia, żeby one tam troszeczkę miały więcej tych godzin, prawda, niby słonecznych, a nie takie, taką ciemnicę.
Żeby depresji nie miały.
Żeby depresji
nie miały. Jajka znosić.
Tak, no tak. I to jest tak, że one, prawdę mówiąc, oczywiście jak one mają tą lampkę w kurniku, to one mają zupełnie że tak powiem, gdzieś wychodzenie na dwór, więc one też nie wychodzą. Dlatego nie włączam tego na cały dzień, tylko na powiedzmy na kilka godzin dziennie. Często tak, żeby to wystarczało na kilka wieczornych godzin. I to jest takie słodkie, bo jak wjeżdżam do siebie do ogrodu, na teren mojego domu, tam ogrodu, to widzę ten kurnik taki oświetlony z zewnątrz i sobie myślę, dziewczyny mają imprezę.
A sąsiedzi mówią, u Bellinghamów UFO wylądowało.
Sąsiedzi na szczęście nie widzą mojego domu od siebie.
Pan Przemysław, dzień dobry, pani Kasia ma rację. Gile to piękne ptaki, pozdrawiam.
Pozdrawiam również, przepiękne. I jeszcze nawet chyba bardziej kolorowe od rudzików. One są jeszcze bardziej
tak, nasycone, tak. Intensywniejsze.
No
są
bo to barwy. Rudy, a to czerwony.
I też to, że na tym rudym i ten czerwony tło ma dobre, że się ładnie odbija, że...
I mają większe brzuszki.
No tak, większe są. Tutaj mamy problem, pani Katarzyno. Dzień dobry, pani Kasiu i panie redaktorze. Po przeniesieniu Laury na zimę do domu zauważyłam w ziemi i w doniczce pełno małych, jasnych pajączków na dość długich nóżkach. Nie widzę, by niszczyły rośliny, one żyją w ziemi. Czy ma pani pojęcie, co to jest? Google zawiódł. To nie przeździorki, ziemiorki, wciórnastki, ani wełnowce. To normalne pajączki, tylko małe i jasne. Czy zrobią krzywdę memu laurowi w dłuższej perspektywie? Czy ma pani pojęcie, co to może być? Pozdrawiam się pani Magda i tutaj przysłała nam zdjęcie, że nie wiem, pani Kasia, pani Magda, czy widać na zdjęciu tego pajączka? No coś tu widać na tym zdjęciu, ale rzeczywiście przezroczysty pajączek, nie wiem, to jest chyba pajęczynka, pajączek, czy to jest pajączek tu? Trochę widać mało tego pajączka. Mało fotogeniczny widać.
Jakiś tak, mało fotogeniczny. Ale ja widzę również na tej ziemi taki trochę nalot, prawda, biały. Ja osobiście myślę, że te pajączki pewnie może niekoniecznie coś by zrobiły, bo faktycznie to nie pasuje do żadnego profilu tych wszystkich takich naturalnych morderców. Więc ja myślę, że to nie jest problem, ale ja na wszelki wypadek, gdyby to był mój laur, ja bym to po prostu całą ziemię wymieniła. Dałabym świeżego podłoża, doniczka albo tego samego rozmiaru, ale najlepiej o jeden rozmiar większa, ale tylko o jeden, czyli o jeden centymetr większa i do nowej ziemi, do nowego podłoża przesadzić. Jeżeli będzie pani przesadzała do tej samej doniczki, to doniczka porządnie wyszorować za nim. Tak lepiej dmuchać na zimne. Może to w ogóle jakiś jest foreigner, jakiś obcy. Nie tutejszy, że tak powiem.
Pani Katarzyno, pani Helena pisze. Witam, ostatnio kupiłam 25 kg słonecznika, 15 kg nasion dla ptaków w sklepie dla gołębi. Zapłaciłam tylko 110 zł. Stołówka...
I na ile to starczy? Na długo, prawda? Niesamowite.
Stołówka dla moich skrzydlatych przyjaciół gotowa niestety. Ja również od kilku lat poszukuję gili. Gila nie widać. Pozdrawiam z Chwaszczyna, pisze pani Helena.
Pani Helena, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Super. I to jest właśnie, żeby... I mi się wydaje, że ogrodnik naturalnie, który docenia piękno roślin, piękno kwiatów, czy owoców, czy pokroju drzew, czy krzewów, też będzie właśnie zdolny docenić też piękno i potrzebę tych ptaków w ogrodzie. Dlatego ogrodnik zimą nie ma spać, tylko ma karmić ptaki.
Pani Joanna pisze, dzień dobry, a ja jestem zła na moich sąsiadów. Zimno się zrobiło, a oni przycinają krzewy z owocami dla ptaków. Sprzątają każdy listek. Wcale nie myślą o ptakach i o jeżach. A do mnie dziś przyleciał grubodziób na słonecznik, pisze pani Joanna.
Tego to jeszcze w tym roku nie widziałam. To pozdrawiam i troszeczkę zazdraszczam. Ale powiem szczerze, że no, mi się wydaje, że ja też widzę, często przejeżdżam takie piękne, naturalne siedliska i jakiś tam człowiek to regularnie co kilka lat koniecznie musi totalnie wygolić do ziemi. Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest niewiedza. Wiadomo, że często ludzie też wszystko wiedzą, więc nie można im nic wytłumaczyć, ale no szkoda strasznie, ale to jednak w szkole trzeba nauczyć, to trzeba wynieść, że tak powiem, z domu, ze szkoły, to bardzo powoli to wchodzi. Taka świadomość, że to takie właśnie, które mówiliśmy o tym wcześniej, takie zwykłe, pospolite, to jest potrzebne, najpiękniejsze i najdroższe.
Pan Kazik pisze, a biedne wróble mojej mamy jesienią straciły swoje ulubione miejsce schronienia. Złamał się nieużywany słup energetyczny, który był obrośnięty glicynią, która dawała im świetne schronienie.
Wow, przeniosły a to musiało być niesamowite widok.
Przeniosły się całym stadem na jaśmin i tam wydzierają dzioby.
A to jest takie wesołe, jak tak się drą.
One uwielbiają w takim bluszczu, też się gęstym, gdzie on już jest taki zbity, że tam nawet właśnie jakiś krogulec ma trudności z wsadzeniem łapy, żeby tam wyciągnąć tego biedaka.
Właśnie ptaki uwielbiają takie gęste żywopłoty, czy takie porośnięte ściany, czy bluszczem, czy jakimś innym rośliną pnącą. Dlatego, bo one się mogą przede wszystkim schować, nie żyć w tym wiecznym stresie, zaraz jakiś większy ptaki capnie. Ale właśnie bluszcz to też jest niesamowicie pożyteczna roślina. Jest bardzo, bardzo miododajny. Kwiaty są bardzo miododajne, owoce są pożyteczne i sam jego pokrój też fantastycznie rośnie, bo w naszym klimacie tylko nie tam jakiś bluszcz z jakimiś kolorowymi liśćmi, czy z jakimiś specjalnie wykształconymi kształtami liści. No niestety w naszym klimacie one za dobrze nie rosną, ale taki zwykły bluszcz Hedera helix pospolity fantastycznie u nas rośnie i jest zimozielony.
Do wczoraj miały się dobrze begonie na balkonie i pelargonie, a dzisiaj begonie zważone, za to wróble szaleją na kulach tłustych i ziarnach. Cudny widok.
No niesamowite, że tak długo jeszcze. To jest też anomalia, prawda, pogodowa. Pozdrawiamy, ale na tak długo begonie to szok. Ja chciałam Państwu przypomnieć, żebyśmy teraz jest taka właśnie zła pogoda do chodzenia po trawnikach, bo nie ma śniegu, jest mróz. No, często ten trawnik jeszcze jest zmrożony, mokry, bo mój trawnik był bardzo mokry przed tym, jak nadeszły te mroźniejsze dni. I teraz można bardzo łatwo zniszczyć trawę. Więc teraz nie chodźmy po trawniku. Jak spadnie śnieg, to taka pierzynka, która go przykryje, będzie ochroną dla niego. Pomiędzy naszym butem a trawnikiem będzie ta pierzyna. I okej, wtedy będzie można chodzić, dojść do jakiegoś tam krzewu, który może coś trzeba z nim zrobić czy coś. Ale starajmy się o tej porze roku, kiedy jest tylko mróz, a nie ma śniegu, nie chodzić po trawnikach.
Pyta się Radio Gdańsk po godzinie 14, ale widać miłośników ptaków mamy mnóstwo. Kolejne SMS-y. U mnie na trawniku na obiad przyleciał dzięcioł zielony. Cudny. Gile są i lubią nasiona pęcherznicy, czy też nie wiem,
pęcherznicy.
Pisze pani Kasia z Lubuskiego.
Mm-hmm. A, to są w Lubuskim najwyraźniej.
Lubuskie.
Fantastycznie, pozdrawiam Lubuskie.
Łagodniejsza zima. Pani Boże napisze, a my z mężem wczoraj powiesiliśmy dużo słoniny na działce na drzewkach owocowych i z pozdrowieniami stała słuchaczka. Pisze pani Boże na...
Super, bardzo się cieszę.
A wczoraj w Chwaszczynie mieliśmy za oknem pięknego samca gila. Widok wspaniały. PS, pani Kasia to ma taki głos, że jak słyszę, to mi ciężko się na ogrodzie skupić. Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam.
I tutaj...
Bardzo mi miło.
Pani Ewa pisze, przezroczysty pajączek, to młodziutki pajączek z tej jesieni. On będzie dużo, około 1 centymetra i biały. To nie jest szkodnik.
No właśnie,
pająki
też mi się
jedzą
tak
robaki.
Wydaje.
Wesołych świąt, pisze pani Ewa.
I bardzo dobrze. Ja też kocham pająki. Też mi się wydawało, że to nie będzie jakieś straszne, nie wiadomo co, bo to nie było żadne z tych, które pani tutaj wymieniała w swoim SMS-ie. Tak, które są zazwyczaj znane z tego, że podgryzają korzenie albo coś tam niedobrego robią. Ale pani mówiła, że to jest dużo tych pająków. Może po prostu się wylęgły jakieś, bo bardzo często przecież takie nasionka, tylko jajeczka pająków, prawda, się składa w takich miejscach jak w ziemi czy gdzieś. Tak mi się wydaje. Ale ja pająki też uwielbiam i bardzo mi jest przykro, jak ktoś pająki zabija.
I deszcz pada.
I deszcz pada, tak.
A deszczu w tym roku mieliśmy za dużo, czyli z tego wniosek, pająków, że pająków właśnie. Pan Zdzisław. Dzień dobry. Zostawiłem w ogrodzie pędy róży o wysokości 1,5 metra. Kiedy i jak krótko muszę je podciąć? Pozdrawiam.
Prawdę mówiąc, takie główne cięcie róż można spokojnie pozostawić do wiosny, bo wtedy trzeba już je przyciąć nad nowo wytwarzającym się pączkiem, żeby tak, że tak powiem, wykształtować jakiś stelaż, jakąś framugę, tak? Jakąś ramę tej róży, która będzie podtrzymywała wszystkie inne pędy, które będą wyrastały w przyszłym roku, w nowym sezonie. Ale teraz 1,5 metra, jeżeli ta róża na przykład jest dosyć wysoko nad ziemią rośnie, bo czasami jak się róża posadzi, to potem jednak te korzenie troszkę wychodzą. Jeżeli jest to wieczne miejsce, jeżeli obawia się pan, że na przykład podczas bezśnieżnej zimy, podczas takich dni bardziej wietrznych, ta róża będzie się bujała tam i z powrotem, to można by było ją ściąć przynajmniej do połowy, spokojnie, wszystko jedno w którym miejscu, ciachnąć ją do połowy, żeby ona po prostu nie była taka duża i taka ciężka, żeby ona się nie rozbujała. I też bardzo polecam kopczykowanie, bo gdyby była naprawdę ciężka zima w tym roku, to wszystko to, co będzie się znajdowało pod ziemią, to przeżyje. Więc taki kopczyk powinien mieć jakieś 20 centymetrów na pewno i potem te, na tym pędzie, te 20 centymetrów od ziemi, jest szansa, że wszędzie powrastają nowe małe pędy, no, będą nowe pąki.
Kiedyś używali chochołów ze słomy, no, ale z tymi chochołami to różnie bywa, bo bywają takie chochoły, które są bezczelne i wyzywają. Że
trzeba
miałeś
wiedzieć, jakie chochoły
taki owaki, co ty tam miałeś i ostał ci się i no wiadomo, więc lepiej z chochołami uważać.
Ale fajnie jest używać też chochoły w ogrodzie, bo jednak one ładniej wyglądają niż no, ta agrowłóknina nieszczęsna. No, szczególnie nie stosujemy czarnego agrowłókniny do okrywania roślin. To już w ogóle jest ten no.
Pani Anna, nie, pani Kazimiera z Gdyni pisze. Witam i pozdrawiam serdecznie. Mam pytanie. Mam piękne winogrona w szklarni. Czy trzeba je podlewać? A co do kwiatów? A mam bardzo dużo, to nie obrywa mi tak pięknie kwitną, a nic nigdy nie używam chemii. Jeśli chodzi o ptaszki, to mam dwa karmniki i domek lęgowy. Codziennie mąż jeździ i daje im słonecznik, pisze pani Kazimiera z Gdyni.
Super.
Co z tymi winogronami?
No teraz w stanie spoczynku nie podlewamy nic. Chyba, że w tej szklarni jest bardzo ciepło, ale wątpię, to jest pewnie szklarnia jakaś taka chyba nieogrzewana, prawda? Jeżeli, tak zawsze pamiętajmy, że jeżeli zimą jest normalnie taka temperatura naturalnie przybliżona do tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli jest chłodno, to nie podlewamy, bo te rośliny na pewno też wchodzą w jakiś stan spoczynku. Jeżeli rośliny są w stanie w miejscu bardzo ciepłym, czyli albo w oranżerii ogrzewanej, albo na parapecie w domu, czy na stole w domu, no bo w domu zazwyczaj zimą jest tylko ciepło, czy tam w mieszkaniu, to wtedy traktujemy te rośliny normalnie, jakby one były na zewnątrz latem i je wtedy podlewamy i dokarmiamy. Jeżeli one są w chłodnym, to pomagamy im wejść w stan spoczynku.
Witam, proszę o przerwę, bo nie mogę oderwać się od radia, muszę iść dokarmić ptaki. Gile już u mnie nie odwiedziła, jeśli chodzi o nasiona, to ja kupuję przez internet 2 zł za kilogram. Proszę pani Ania.
Bardzo dobrze.
Pani Aniu, za 5 minut.
Proszę się przygotować, za 5 minut.
Ale ważne pytanie od pani Łucji. Obcięłam konar orzecha. Cały czas intensywnie wycieka z niego sok. Co robić?
Nic już teraz.
Patrzeć na to z bólem?
Jak no tak, płacze? No co, no, nie zrobimy mu opatrunku, prawda, który to powstrzyma.
A tam te maści takie ogrodnicze tam jakieś?
Nie. No, to nie. Lepiej to już tak naturalnie, niż to wszystko się dzieje. On powinien sobie dać radę, jeżeli to jest tylko jeden konar.
Ale nasz słuchacz pyta, co zrobić, żeby pszczoły przyciągnąć, jakby chciał mieć jeden ul w ogródku.
Trzeba uprawiać rośliny, czyli sadzić, a potem je pielęgnować, to jest uprawa roślin, które są pożytkiem dla pszczół. Zaczynając od cebulek wiosennych, które wiosną kwitną na przykład na samym początku, niesamowicie miododajne są przebiśniegi, krokusy, narcyzy, potem botaniczne tulipany, które botaniczne to są takie, które kwitną co roku, bez żadnego wykopywania, nie wiadomo co. To wszystkie rośliny, o których ja mówię, się sadzi raz i potem się o nich zapomina, tak? To jest najważniejsze. Później oczywiście inne, no już od maja, to jest bardzo, bardzo wiele różnych roślin, które są fantastycznie miododajne, na przykład czosnek szczypiorek, nasadzić dużo tego, no, trzmiele, pszczoły uwielbiają takie rzeczy. Muszą to być naprawdę rośliny kwitnące i te rośliny powinny być jak najmniej skomplikowane, żeby one miały pojedyncze kwiaty, nie żadne.
By się można było dobrać tam do tego.
Dokładnie,
prawda, przy
smaku. Tak. Kierujmy się tym, że im bardziej ta roślina jest skomplikowana, im bardziej hodowcy nakombinowali się przy wymyślaniu, żeby liść był w kratkę, żeby kwiat był w kropki, no to tym bardziej zabiorą prawdopodobnie tej roślinie naturalnych jakichś takich genów. Ja tutaj nie chcę tak się genetycznie wypowiadać, bo na pewno jakieś bzdury mówię, jeżeli chodzi o nazwy, ale ten sam pomysł jest prosty, tak? Im bardziej skomplikowana roślina, tym mniej naturalnego w niej. I czasami może na przykład brakować tego zapachu naturalnego, który jest bardzo ważny, żeby przyciągnąć jakieś owady. Czy, no, kolor to też jest bardzo ważne. Te rośliny muszą być bardzo kolorowe, bo pszczoły zauważają kolory, tak? Jak latają. Ale to jest prosta odpowiedź na to pytanie. Proszę sadzić rośliny pożyteczne, które są pożytkiem dla pszczół, miododajne. Albo można na przykład zasadzić cały ogród facelią. Facelia jest bardzo miododajna. Koniczyna biała. Oczywiście. Sadzić dookoła, może nie na rabatach, bo to są większe już drzewa i krzewy, ale takie drzewa jak na wiosnę, co jest w bazie, są na wierzbie.
Wierzba.
Na wierzbie. O, wierzba jest bardzo, bardzo potrzebna pszczołom. To są też wczesne obloty i ona wcześnie kwitnie. Ona też im jest bardzo, bardzo potrzebna.
Gary Tom SMS-uje u mnie w karmniku sikory, mazurki i banda dzwońców.
Banda dzwońców. Fajnie to brzmi. Pozdrawiamy.
Dzwońce serdecznie. W mieście rzadko spotykane. Niestety często spotykane także w postaci już trafionej przez samochody, bo mają ten głupi zwyczaj, że lubią tak wystartować z rowu.
Tak, tak, tak.
Samochód, no. I przydzwonić, z przeproszeniem, no. Zgodnie z nazwą swoją. No sprawdźcie tego dzięcioła zielonego. Pierwszy raz go widziałam, nasza słuchaczka. No ja dzięcioła zielonego to tylko do tej pory na obrazkach i na filmach.
Rzadko tak, bardzo, że, ale nie... u mnie się zdarzył w lesie kilka razy. Ale oczywiście to nie jest ten dzięcioł, który tam u nas mieszka, który jest tak strasznie źle wychowany. On tak strasznie się wydziera. Się cały czas kłóci z innymi dzięciołami.
Czym róże w pojemnikach na balkonie okrywać włókniną, kiedy opadną im liście? Donica jest otulona styropianem. Pozdrawiam cię, pani Joanna.
Pani Joanna, ja również pozdrawiam. Dobrze, donica jest otulona. Wie pani co, można by było je po prostu też zakopczykować. To by wystarczało, bo one potem bardzo, bardzo intensywnie odbijają, jeżeli nawet one zginą na górze. Może pani okryć ogród włókniną też, to nie zaszkodzi, tylko będzie brzydko wyglądało.
Pani Aldona pisze, pani Katarzyno i panie Tomaszu, dziękuję za ciekawe audycje uczące świadomego spojrzenia na otaczający świat i dające radość z podziwiania piękna przyrody. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo. O to właśnie chodzi. No żeby to tak to rozumieć, chodzi. Te audycje. Dziękujemy bardzo.
Tak holistyczne podejście, jak to się uczenie mówi, prawda? Pan Kazik, który wcześniej pisał także o pajączkach, pisze, u mnie pająki są nietykalne, tylko mój syn ma arachnofobię, więc trzeba je usuwać z domu tak, żeby nie zrobić im krzywdy. Znam ten ból. Jak moja córka kiedyś w samochodzie zobaczyła pająka, to mało co mi nie wyskoczyła podczas jazdy. A ja musiałem delikatnie się zatrzymać.
I kto tak nauczył?
Wysadzić.
Babcia, dziadek, tata, mama?
Nie, przecież nie my. Pająki kochamy. No tak, pająk robi siatkę, w siatkę wpada mucha i nie bzyczy. Katarzyna Bellingham, za tydzień to będą święta, a więc za 2 tygodnie to będzie nowy rok.
Tak, ja niestety tutaj z państwem się dopiero, że tak powiem, usłyszę dopiero
8
stycznia.
Wszystkiego dobrego zatem.
Tak jest,
do usłyszenia.
Wesołych świąt.